Najczcigodniejszy ojcze przełożę, ojcze Rafale wraz z całą wspólnotą ojców Paulinów opiekującą się tym sanktuarium amerykańskiej Częstochowy, bardzo czcigodny i drogi ojcze Tadeuszu, dyrektorze Radia Maryja i Telewizji Trwam wraz z ojcami pracującymi w radiu i telewizji oraz całą ekipą techniczną radia i telewizji, wszyscy bardzo czcigodni i drodzy bracia kapłani, diecezjalni i zakonni, drogie siostry zakonne, szanowni przedstawiciele organizacji polonijnych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, poczty sztandarowe, droga rodzino Radia Maryja i Telewizji Trwam, wszyscy pielgrzymi ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i innych krajów świata. Drodzy radiosłuchacze i telewidzowie, łączący się z nami w tej modlitwie w różnych częściach świata, a zwłaszcza w naszym ojczystym kraju. Umiłowani rodacy, bracia i siostry w Chrystusie, czciciele Matki Bożej, Królowej Polski. Na dzisiejszą Eucharystię dla pielgrzymów Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej do amerykańskiej Częstochowy wybraliśmy Ewangelię o weselu w Kanie Galilejskiej, która jest tak często czytana na Jasnej Górze w naszej Ojczyźnie. Rozważmy, jakie jest jej przesłanie dla współczesnego świata i Kościoła, w tym także dla nas, Polaków, żyjących tu na półkuli zachodniej oraz w naszym ojczystym kraju. Bracia i siostry, w ewangelicznym opisie wesela w Kanie dadzą się wyróżnić trzy główne wątki. Wątek pierwszy – dialog Maryi z Jezusem w sprawie braku wina. Wątek drugi – dialog Maryi ze sługami. I wątek trzeci, zlecenie Jezusa wydane sługom. Zaaplikujmy te wątki do współczesnej sytuacji naszego życia. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina. Maryja odkrywa prawdę o sytuacji, w której są nowożeńcy. Dostrzega brak czegoś, co powinno być. Przedstawia potrzebę Jezusowi. Nie mają wina. Z pewnością Jezus wiedział o tym braku, jednakże nie chciał działać sam. Ale w dzieło przyjścia nowożeńcom z pomocą włączył Maryję. Chciał, by między ludźmi a Nim zawsze była ona, Matka, którą nam wszystkim podarował. Tak zaczęło się w Kanie i tak trwa to do dzisiaj i tak będzie do końca świata. Maryja jest z nami, przygląda się nam. Maryja pielgrzymuje przez wieki z Kościołem jako Jego Matka. Pierwsza zawsze zauważa braki i staje w naszych sprawach przed swoim Synem. Chrześcijanie wszystkich wieków byli o tym przekonani. W takie wstawiennictwo Maryi bardzo mocno wierzył święty Jan Paweł II. Podczas drugiej pielgrzymki do ojczyzny dnia 19 czerwca 1983 roku modlił się do Maryi Jasnogórskiej. O Maryjo, któraś wiedziała w Kanie Galilejskiej, że wina nie mają. O Maryjo, przecież Ty wiesz o wszystkim, co nas boli. Ty znasz nasze cierpienia, nasze przewinienia i nasze dążenia. Ty wiesz, co nurtuje serca narodu oddanego Tobie na tysiąclecie w macierzyńską niewolę miłości. Powiedz synowi o naszym trudnym dziś. Moi drodzy, Maryja wie dobrze, co nas dzisiaj boli, zna nasze braki, zagrożenia i chce nam przyjść z pomocą, bo nas kocha. Że tak jest, świadczą o tym jej słowa wypowiedziane podczas objawień w Lourdes, w Fatimie, w La Salette i w innych miejscach, gdzie się ukazywała ludziom. Z tych przesłań Maryi wiemy, jak bardzo martwi się o współczesny świat, który podjął w czasach nowożytnych walkę z Bogiem i Kościołem. W takim wyjątkowym miejscu, jak to, w którym jesteśmy, przypomnijmy sobie, jak ta walka wyglądała i jak dzisiaj przebiega i do czego prowadzi. A więc nazwijmy po imieniu to trudne dziś, owe braki, które nam dzisiaj doskwierają. Niedawno jeden z polskich historyków filozofii zestawił i zinterpretował 4 wymowne daty z epoki nowożytnej z ostatnich 500 lat. Wyszczególnił następujące lata: 1517, 1717, 1917 i 2017. Pierwsza data. Rok 1517 był rokiem wybuchu reformacji, drugiego wielkiego rozłamu chrześcijaństwa. Protestantyzm odrzucił Boga, tradycji i Kościoła w imię Boga Biblii. Uznał Pismo Święte za jedyne źródło wiary. Odrzucił sakramenty i tradycję Kościoła. 200 lat później, w roku 1717, powstała w Londynie pierwsza loża masońska. Masoni podjęli walkę z Kościołem. Odrzucili Boga objawiającego się w Biblii na rzecz Boga rozumu, wielkiego architekta. W Europie pojawiła się filozofia oświecenia, która stała się podłożem dla wybuchu rewolucji francuskiej i rozpoczęcia ostrej walki z religią objawioną i Kościołem. Trzecim etapem w tej układance był rok 1917, 200 lat później, czyli rok objawień Matki Bożej Fatimskiej, ale także rok wybuchu rewolucji bolszewickiej w Rosji, kiedy to odrzucono Boga jako takiego w imię rzekomo wyzwolonego człowieka. Na tronie Pana Boga posadzono człowieka, zepchnięto Pana Boga. Rewolucyjna fala bezbożnego bolszewizmu miała ogarnąć całą Europę. Została częściowo zahamowana w roku 1920 pod Warszawą. Ale idee rewolucyjne i hasła antyreligijne rozszerzyły się na cały kontynent europejski, a także na część ówczesnej Ameryki. W roku 1917 w Portugalii zaczęły się na dobre prześladowania duchowieństwa, napady na kościoły i szykanowanie wiernych. We Włoszech masoneria od lutego 1917 roku organizowała antykościelne i antypapieskie manifestacje zapowiadające bliskie już panowanie Lucyfera na Watykanie. Kilka lat później zaczęły się krwawe prześladowania Kościoła w ogarniętej wojną domową Hiszpanii, a także w dalekim od Europy Meksyku. Okazuje się, że Za rewolucją bolszewicką wydarzyła się rewolucja w Hiszpanii, w Meksyku, a potem w Chinach i Kambodży. Podczas tych wszystkich rewolucji zamordowano miliony ludzi. Dzięki znakomitemu filmowi Christiada mogliśmy ostatnio w Polsce dowiedzieć się, jaką cenę trzeba było nieraz zapłacić za wiarę. Przypomnijmy, że najmłodszy uczestnik Christiady, dziś błogosławiony José Sanchez, w chwili śmierci miał zaledwie 14 lat. Zanim został dobity strzałem w głowę, oprawcy przygotowali dla niego prawdziwą drogę krzyżową. Zdarli mu skórę ze stóp i tak okaleczonego pędzili w kajdanach przez miasto do wykopanego dla niego grobu. Przed śmiercią chłopiec zawołał: „Niech żyje Chrystus Król!”. Ten film jest ostrzeżeniem przed demokracją wyzutą z szacunku dla religii i wartości ewangelicznych. O demokracji, o której mówił święty Jan Paweł II, że taka demokracja przeradza się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Wiek XX wyraziście potwierdził historyczną prawidłowość, że wrogowie i niszczyciele Pana Boga i religii stawali się zwykle wrogami i niszczycielami człowieka. Najczęściej zaczynali od walki z Bogiem, z religią, a kończyli z walką z człowiekiem. Drodzy bracia i siostry, historia w naszych czasach nabrała przyspieszenia. I może się okazać, że na kolejny etap nie trzeba będzie czekać kolejnych 200 lat. Oto dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje, możemy zauważyć, że po odrzuceniu Boga tradycji w imię Boga Biblii w XVI wieku, Boga Biblii w imię Boga rozumu w XVIII wieku i wreszcie po odrzuceniu Boga jako takiego w imię człowieka w XX wieku, zbliżający się rok 2017 przynosi nam próbę odrzucenia człowieka, samej jego natury, obiektywnych wartości, prawdy, dobra, piękna, w imię fałszywej pojętej wolności, tolerancji, demokracji, równości. Moi drodzy, gdy runął mur berliński i rozpadł się blok sowiecki, gdy wojska sowieckie opuściły Polskę, wydawało się nam, że upiory bezbożne i antykościelne już nie powrócą, że nie wróci już komunistyczne zakłamanie, że przestanie obowiązywać poprawność polityczna, że nie odżyją bezbożne ideologie i utopie. Jednakże obserwacja bieżących wydarzeń wskazuje, że tak się nie stało. Walka z prawdą i dobrem nie ustała. Szatan nie wyjechał na urlop. Wcielił się w nowych ludzi, którzy pod pozorem wzniosłych haseł podjęli budowę nowego świata, ale bez Boga, którzy obrali sobie za cel zdechrystianizować Europę, nasz stary kontynent, z którego pochodzimy. Dzisiaj już widać gołym okiem, że w świecie ma miejsce zaplanowana i zorganizowana, zmierzająca do zniszczenia naszej cywilizacji chrześcijańskiej akcja, zwłaszcza cywilizacji łacińskiej, a poniekąd całej kultury euroatlantyckiej. Widzimy, jak są ostro atakowane trzy główne filary tej cywilizacji i kultury, która jest naszą rodzimą kulturą, na których właśnie stoi nasza kultura i cywilizacja europejska i euroatlantycka. Są to filozofia grecka, religia judeochrześcijańska i rzymskie prawo. Moi drodzy, od czasu oświecenia i pozytywizmu ośmiesza się i atakuje filozofię klasyczną, która narodziła się w starożytnej Grecji. Wiemy, że z tej filozofii wywiodła się nauka europejska, że była ona fundamentem uniwersytetów średniowiecznych. Naczelną wartością w tej filozofii i ufundowanej na niej nauce była prawda i moralny, silny człowiek, przyjaciel Boga i ludzi. W XIX wieku zmieniono paradygmat filozofii i nauki. Nowe filozofie powstały w XIX wieku, niesione na ideach rewolucji francuskiej. Pozytywizm, marksizm, egzystencjalizm przestały wyjaśniać rzeczywistość i odkrywać świat transcendentny i skupiły się głównie na opisywaniu świata, na ujmowaniu związku między zjawiskami, nie wychodząc poza to, co doświadczalne. Albo też, jak to czyniły filozofie idealistyczne, zajęły się badaniem ludzkiej świadomości. Z pola takiej filozofii zniknął Bóg. W Europie XX wieku pojawiła się nowa odmiana marksizmu w szkole frankfurckiej. Po II wojnie światowej umocnił się postmodernizm i wszelkiej maści liberalizmy. Zanegowano istnienie obiektywnej prawdy, obiektywnego dobra, piękna. Moi drodzy, odejście od filozofii klasycznej sprawiło, że nowe filozofie zamieniły się w ideologię i w utopię. Trzeba to jasno powiedzieć. Typowym przykładem tego jest dzisiaj lansowana w krajach Unii Europejskiej ideologia gender. Zmierza ona do zniszczenia rodziny przez podstępne hasła równości i tolerancji, przez wmawianie nam, że płeć nie jest sprawą natury, ale kultury. Nie udało się zniszczyć rodziny przez aborcję i antykoncepcję, która trwa od dawna. Podejmuje się przeto próbę zniszczenia tradycyjnej rodziny przez legalizację związków partnerskich, przez seksualizację dzieci i młodzieży, o czym wspomniał ojciec Przeor. Marksistowską walkę klas zamienioną na walkę płci. To, co dotąd było uważane za dewiację i patologię, usiłuje się uznawać w niektórych krajach za obowiązującą normę. Zdrowa rodzina, wiemy, była zawsze ostoją narodów, kultu i cywilizacji. Gdy upadała rodzina, upadały cywilizacje. Moi drodzy, i tą walką z rodziną jesteśmy dzisiaj bardzo zaniepokojeni, wprost przerażeni, bo w tej całej ideologii odchodzi się od zdrowego rozsądku, odrzuca się argumenty racjonalne i zamienia się je często na inwektywy, epitety w rodzaju ksenofobia, homofobia, fundamentalizm, fanatyzm religijny. Z nauki, kultury, polityki i gospodarki eliminuje się etykę, głos sumienia. Widzieliśmy to ostatnio w brutalnej napastliwości na lekarzy, którzy podpisali deklarację wiary i opowiedzieli się za respektowaniem w posłudze lekarskiej klauzuli sumienia. Kazus profesora Bogdana Chazana każe nam wyrazić sprzeciw, by nie karano nikogo za dobro i nie nagradzano nikogo za zło. Powiedzmy to jasno, że działania i zachowania niektórych osób życia publicznego niegodne są kraju, który wychował i wydał światu wielkiego papieża świętego Jana Pawła II. Moi drodzy, drugim filarem naszej cywilizacji chrześcijańskiej, który jest dzisiaj niszczony, jest religia chrześcijańska, zwłaszcza katolicka. Oszczędza się judaizm, islam, ale nie przepuszcza się niczego Kościołowi katolickiemu. Nasza religia stała się dziś przedmiotem wyszydzania, kpin, a nawet bluźnierstw. Jednym z ostatnich przykładów takiej postawy w naszym kraju jest bezpardonowe forsowanie bluźnierczego spektaklu Golgota Piknik. Tak wiele protestów przeciwko temu bluźnierstwu napawa nas jednak nadzieją, że nasz naród potrafi się bronić przed złem. Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski dał do tego zjawiska, do tego fenomenu następujący komentarz w naszym dzienniku. Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z długo przygotowywaną i sowicie opłacaną akcją skierowaną przeciwko Kościołowi i wierze katolickiej. Teatr zamiast bawić i uczyć stał się areną wyzywającej światopoglądowej konfrontacji. Drodzy bracia i siostry, trzecim filarem naszej cywilizacji łacińskiej, który dzisiaj się podważa i podcina, jest sektor prawa. W dziedzinie tej neguje się istnienie prawa naturalnego i lansuje się tak zwany pozytywizm prawny, w którym podtrzymuje się tezę o prymacie prawa stanowionego przed prawem Bożym, naturalnym i objawionym. Odrywa się moralność od prawa. Lansuje się tezę, że prawda jest do ustalenia przez głosowanie i że większość ma rację. A my mówimy, prawda jest dana przez Boga. Jest do odkrycia. Człowiek nie jest kreatorem prawdy, ale jest lektorem. Lektorem. Moi drodzy, my wiemy dobrze z niedawnych lat, że w imię prawa stanowionego przez niektórych przywódców czy niektóre rządy, nawet demokratycznie wybrane, poniżano i niszczono ludzi. Papież Benedykt XVI przypomniał niemieckim parlamentarzystom, gdy ich odwiedzał w Berlinie, cytując świętego Augustyna, że wszelka władza, która nie respektuje prawa Bożego, staje się bandą złoczyńców. Drodzy bracia i siostry, są trzy sektory społeczne, w których i poprzez które jest dzisiaj toczona walka z cywilizacją chrześcijańską, o czym w tej chwili mówimy. Są to media, dalej instytucje kształceniowo-wychowawcze na czele z uniwersytetami oraz gremia stanowiące prawo. Media publiczne w większości krajów Europy i Ameryki znajdują się w rękach finansjery światowej i są wprzęgnięte do walki z Kościołem. Służą partiom politycznym do wygrywania wyborów albo do utrzymania się przy władzy. Prawda i dobro w tych mediach przegrywają z finansjerą. Wiemy, że jak pieniądze są na stole, to prawda milczy. Moi drodzy, dlatego tak bardzo cenimy dzisiaj w Polsce i w świecie Radio Maryja i Telewizję Trwam, gdy są to media niezależne od jakichkolwiek grup nacisku, nie poddają się obowiązującej gdzie indziej poprawności politycznej, a promują prawdę, dobro i inne wartości ewangeliczne. Dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam otrzymujecie tutaj, na tym kontynencie, który stał się dla was drugą ojczyzną. Otrzymujecie nie tylko informacje z życia Kościoła, z życia Ojca, działalności Ojca Świętego, ale otrzymujecie poprawne, obiektywne spojrzenie na życie publiczne w naszej ojczyźnie, które często bywa zniekształcane i zakłamywane w mediach publicznych i prywatnych. Dlatego w imię pluralizmu medialnego, ale przede wszystkim w trosce o promowanie wartości katolickich, narodowych, jest wielką potrzebą wspomaganie tych mediów toruńskich naszą modlitwą i także naszymi ofiarami, po prostu wspomaganie finansowe. Drodzy bracia i siostry, Matka Boża, która jest w niebie, ale która jest także z nami, tu na ziemi, zna lepiej niż my to, o czym w tej chwili mówimy. I z pewnością rozmawia o tym z Jezusem. Maryja zna dobrze także nasze osobiste i rodzinne dramaty, potrzeby i niedomagania. Wolno nam się domyślać, iż mówi do Jezusa, że potrzebna jest nam silna wiara, niezłomna nadzieja, ofiarna miłość, że potrzebujemy dzisiaj dobrych, uczciwych ludzi w naszych rodzinach, w sąsiedztwach, w urzędach publicznych, a także w parlamentach, wśród polityków, dziennikarzy, także na uczelniach, w służbie zdrowia, wszędzie. Są nam potrzebni ludzie kształtowani, wychowani na Ewangelii. Nie wstydźmy się prosić Maryi w naszych trudnych sprawach osobistych, rodzinnych, ale także i narodowych. Ona potrafi je przedłożyć swojemu Synowi, który jest mocen obdarzyć nas światłem i mocą Ducha Świętego. On naprawdę wszystko może. Dla Niego nie ma nic niemożliwego. Dlatego nie zapominaj o tej Matce. Kiedyś, gdy byłeś dzieckiem, gdy coś cię zabolało, gdy cię spotkała jakaś przykrość, jakieś nieszczęście, przybiegałeś do swojej mamy. Ona cię przytuliła, pogłaskała, i co mogła, to zrobiła, by ci pomóc, byś przestał płakać. Dzisiaj jest może już schorowana, nie może cię już pocieszyć i cię wesprzeć i może sama zdana jest na twoją opiekę. Może modli się za ciebie, cierpi, o czym ci nie mówi, a jeśli jest już w wieczności, to także pamięta o tobie, bo prawdziwa miłość sięga poza grób. Jakkolwiek jest z twoją Matką Ziemską, ważne jest także to, abyś pamiętał, że jest wspólna Matka dla tych, którzy wierzą w Jezusa i są ochrzczeni w Duchu Świętym. Jest to Matka Kościoła, która nigdy się nie starzeje i nigdy nam nie umiera. Co cię z nią łączy? Może zapomniałeś, że jesteś w Kościele, który jest twoim domem. Domem, w którym jest Matka, która jest także twoją Matką, Matką kochającą, zatroskaną o ciebie. Jezusowe słowa z krzyża, oto Matka twoja, są po wsze czasy aktualne i odnoszą się także do ciebie, do wszystkich nas. Drodzy bracia, przypomnijmy jeszcze, co Maryja powiedziała w Kanie do sług, gdy zgłosiła Jezusowi potrzebę nowożeńców, brak wina. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Zauważmy, że są to ostatnie słowa Maryi, jakie mamy zanotowane w Ewangeliach. Trzeba je więc traktować jak testament Maryi wobec nas. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Zwróćmy uwagę na to słowo wszystko. Jezusa warto i trzeba słuchać we wszystkim. Nie tylko w tym, co łatwe, co nam się podoba, co jest nam na rękę, ale wszystkie jego wskazania trzeba brać sobie do serca, do nich się stosować i je wypełniać. Ubolewamy, że mamy dzisiaj takich katolików, którzy wybierają z nauki Jezusa to, co jest dla nich wygodne, a wskazania i wymogi trudne przemilczają albo wprost odrzucają. Umiłowani w Panu, gdy w czasie wspomnianej już drugiej pielgrzymki do ojczyzny święty Jan Paweł II przypominał te słowa Maryi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, modlił się do niej przed obrazem jasnogórskim. Tak się modlił. Wypowiedz te słowa i do nas. Wypowiada je wciąż. Wypowiada je niestrudzenie. O Matko Chrystusa, który jest Panem przyszłego wieku, Ty spraw, abyśmy w tym naszym trudnym dziś Twojego Syna słuchali, żebyśmy Go słuchali dzień po dniu i uczynek po uczynku, żebyśmy Go słuchali także wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne i wymagające. Do kogoż pójdziemy? On ma słowa życia wiecznego. Drodzy bracia i siostry, czy naprawdę słuchamy Jezusa? Czy słuchasz Jezusa i czynisz to, co mówi? To nie tylko Maryja zalecała słuchać Jezusa, mówiąc, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To także sam Ojciec Niebieski na Górze Przemienienia oznajmił, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Jeszcze nikt z ludzi nie żałował, że był posłuszny Jezusowi. Pomyśl, czy czynisz wszystko, co poleca Jezus? Czy modlisz się, aby Jezus był słuchany przez dzisiejszych ludzi, aby świat nie odwracał się od swojego Zbawiciela? Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Powtórzmy raz jeszcze, Jezusa trzeba słuchać we wszystkim. A popatrz, jak wygląda świat, gdzie się nie słucha Jezusa. W takim świecie interes własny, interes własnej partii jest zawsze ważniejszy niż dobro wspólne społeczności narodu. W takim świecie, gdzie się nie słucha Jezusa, szerzy się egoizm, korupcja, pazerność na władzę, na pieniądz i gra się propagandą i kłamstwem. W takim świecie burzy się porządek ustanowiony przez Twórcę. Rozbija się rodzinę, zabiera się jej dzieci i często się je deprawuje. W szkołach, w żłobkach, w takim świecie nie broni się tego, co służy człowiekowi, jego rozwojowi, jego pomyślności duchowej i materialnej. W takim świecie, gdzie ludzie odwracają się od Boga, odwracają się także od człowieka. W takim świecie nie kocha się ojczyzny, swojej tradycji i kultury, swojej przeszłości. W takim świecie za hasłami wolność, tolerancja, postęp, równość, nowoczesność kryje się chaos społeczny, permisywizm, relatywizm moralny, co powoduje, że obiecywany raj okazuje się wierutnym kłamstwem i czystą utopią. I wróćmy na zakończenie, po raz ostatni jeszcze do Kany Galilejskiej. Bracia i siostry, Jezus rzekł do sług, napełnijcie stągwie wodą. Potem powiedział do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Udzielając nam pomocy, Jezus zaprasza nas do współpracy. Każe nam coś wykonać, spełnić jakiś warunek. Napełnijcie stągwie wodą. i wysyła nas z tym, co w swoich dłoniach przemienił. Wysyła nas ze swoim darem do innych ludzi. Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Jezus posyła nas do ludzi z tym, co nam daje, z tym, co od Niego otrzymujemy. To, co mamy od Niego, nie jest tylko dla nas. To jest do podzielenia się z drugimi. Zaczerpnijcie i zanieście. Dlatego i z dzisiejszego spotkania tak pięknego, dostojnego, katolickiego, narodowego, maryjnego trzeba zanieść i podzielić się z innymi. Zaczerpnijcie i zanieście. Zanoście moje słowo do ludzi, nieście moją miłość, moją nadzieję, moją radość do tych, za których też umarłem, których też poprzez was chcę mieć w mojej owczarni. Niech zechcą skosztować i się duchowo ubogacić. Moi drodzy, gdy polecenie Chrystusa wykonujemy dokładnie i wielkodusznie, wtedy On nam błogosławi. Uświęca nasze działanie i owoce naszej pracy. Swoimi Bożymi dłońmi błogosławi i przemienia wszystko, co jest wodą naszego życia, w to, co lepsze, wyborne wino, owoców naszego wysiłku. Nadaje naszemu dziełu, naszemu życiu nową jakość. I to właśnie, co przez nas wykonane i przez Niego pobłogosławione, każe nam nieść innym, którym jest to potrzebne. Zaczerpnijcie i zanieście. Jeśli umiemy się dzielić tym, co otrzymujemy od Boga i tym, co działamy przy Jego pomocy, to faktycznie żyjemy wtedy rzeczywiście nie dla siebie, ale dla drugich. Tworzymy już na ziemi przedsionek nieba. Drodzy bracia i siostry, Ojciec Święty Franciszek tak często zachęca nas, abyśmy byli radosnymi misjonarzami, gorliwymi świadkami Chrystusa. Mówiliśmy może za wiele o złu, które tkwi w strukturach społecznych, ale moi drodzy, jest to nasze zadanie. Zadaniem pasterzy, biskupów i kapłanów jest ostrzeganie wiernych przed grożącym złem. I tego się trzymamy. Pamiętajmy, ale pamiętajmy, musimy być w pełniejszej prawdzie. Pamiętajmy, że bardzo niebezpieczną dla Kościoła jest także nasza obojętność, przeciętność, letniość. Papież Benedykt XVI powiedział kiedyś, że największy wróg Kościoła nie jest na zewnątrz Niego, ale znajduje się wewnątrz Kościoła. Są to chrześcijanie letni, obojętni, którym na niczym nie zależy. Trzeba się podarować i być chrześcijaninem z prawdziwego zdarzenia, który się modli, który po prostu czuje się wszędzie świadkiem Chrystusa, który nie zdejmuje szaty swojej wiary przed wejściem do urzędu publicznego, do parlamentu, do biura, gdzie pracuje, ale wszędzie czyni to, co mu dyktuje prawe sumienie, co mu dyktuje Jezus. I co nam zatem pozostaje, moi drodzy, to już końcowe zdanie, byśmy mogli sprawić Matce Bożej. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ta jak na Jasnej Górze tutaj w tym obrazie. Czym możemy Matce Bożej sprawić radość? Przyrzeknijmy w duszy Matce Bożej dzisiaj na tym wspaniałym spotkaniu polonijnym, tutaj na ziemi amerykańskiej. Przyrzeknijmy, że po pierwsze będziemy pielęgnować codzienną więź z Bogiem, że w codziennej modlitwie będziemy pamiętać nie tylko o swoich osobistych, rodzinnych potrzebach, ale także o potrzebach Kościoła i naszej Ojczyzny. Pamiętając, że świat zmieniają nie tylko na lepszy politycy dobrzy, odpowiedzialni przywódcy narodów, ale prości ludzie, zapomniani ludzie, którzy się modlą, którzy cierpią i ofiarują swoje dolegliwości w intencji Kościoła, w intencji zwycięstwa dobra nad złem. Czujcie się potrzebni. Nie wolno mówić, że ja nic nie znaczę, bo nie jestem dyrektorem, nie jestem posłem, nie mam żadnego stanowiska, jestem po prostu zwykłym emerytem. Nie, jesteś wielki. Kiedy? Wtedy, gdy się modlisz. Gdy cierpisz i wiesz dla kogo. Stajesz się wielki. Po drugie, siostry i bracia, spotykajmy się bardzo chętnie w niedzielę i święta na Eucharystii. Bez Jezusa niczego się nie da zrobić dobrego. Beze mnie nic uczynić nie możecie. A święty Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Nasz duch jest słaby, tak w sferze poznawczej, jak i pożądawczej. Potrzebujemy wzmacniania naszego ducha ludzkiego, słabego, mocą Ducha Świętego, którego otrzymujemy na Eucharystii. Nie tylko na bierzmowaniu, na chrzcie wcześniej, ale na każdej Eucharystii jest nam dawana moc Ducha Świętego, byśmy nie dali się zwyciężać złu, byśmy wszystkie krzyże nasze potrafili unieść. A więc kochajmy Eucharystię. To jest źródło, które nas trzyma przy Bogu i przy człowieku. I wreszcie czujmy się, siostry i bracia, zawsze uczniami Chrystusa, świadkami Jego wszędzie, jak już nadmieniliśmy, ale także czujmy się córkami i synami naszej Ojczyzny, naszej kochanej Matki, której na imię Polska. Polska, moi drodzy, zachowajmy miłość do naszego ojczystego domu. Zachowajmy miłość do Maryi, naszej Matki i Królowej. Maryjo, nasza Matko i Królowo, Ty, która znasz nasze potrzeby, Ty, która znasz potrzeby Kościoła, Ojczyzny i dzisiejszego świata. Ty, która nas kochasz, prosimy Cię, wołamy do Ciebie, bądź z nami w każdy czas. Wspieraj i ratuj nas. Amen.